Daniel Beauvois był profesorem historii na uniwersytetach w Nancy, Lille i Paryżu. Ostatnio kierował Wydziałem Historii Narodów Słowiańskich na Sorbonie. Daniela Beauvois szczególnie interesuje problematyka współistnienia Polaków z innymi narodami na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Wielki znawca dziejów XIX wieku Stefan Kieniewicz pisał, że Beauvois obalił dominujący w polskiej literaturze mit sielskiej, anielskiej Ukrainy, a jego ustalenia określił mianem naukowej sensacji. Z profesorem Danielem Beauvois rozmawiamy o jego najnowszej książce, kolejnym tomie jego kresowej trylogii.
Panie profesorze, problemowi obecności polskiej szlachty na zachodzie rosyjskiego imperium poświęcił pan 30 lat swego życia, pracy i napisał pan 3 książki. I trzecia z tych książek, Władza rosyjska i szlachta polska na Ukrainie w latach 1793-1830, ukazała się niedawno we francuskim wydawnictwie CNRS i niebawem z 2 pozostałymi ukaże się również w Lublinie w tłumaczeniu Krzysztofa Rutkowskiego. Ta ostatnia książka paradoksalnie traktuje o początkach problemu. Dlaczego zdecydował się pan na ten ruch tak jakby wstecz, w tył, do korzeni?
To się stało dość dziwnie. Zacząłem od środka, że tak powiem, bo najpierw badałem okres międzypowstaniowy. Potem stwierdziłem, że zagadnienie jest tak ważne, że trzeba iść dalej, więc doprowadziłem moje badania do I wojny światowej. No i w końcu też wtedy powstał problem właśnie źródeł tego wszystkiego, tej strasznie zagmatwanej sytuacji na Ukrainie i sięgnęłem aż do XVIII wieku i do okresu od ostatniego rozbioru do powstania listopadowego. Właściwie trzeba byłoby może sięgać jeszcze dalej, jeszcze głębiej wstecz, ale tutaj w pierwszym rozdziale już troszeczkę to robię i staram się wyjaśnić, skąd się bierze ta szlachta na Ukrainie. To jest zagadnienie mało badane, ale potrafiłem jednak wyjaśnić pewne bardzo istotne zjawiska. Między innymi piszę o wadze szlachty w życiu narodowym, bo ciągle się mówi o tym społeczeństwie obywatelskim. Nawet ostatnio ukazało się sporo książek na ten temat. Przede wszystkim mam tutaj na myśli pracę profesora Kłoczowskiego, profesora Kamińskiego, obaj z Lublina. Szczególnie Kamiński pisze, że w Polsce, czyli w Rzeczypospolitej, panowała taka idealna sytuacja. Była taka demokracja, jak on mówi, demokracja powiatowa, że szlachta walnie i masowo uczestniczyła w życiu politycznym kraju. I z moich badań wynika, że nie było to całkiem tak. Owszem, były sejmiki wszędzie, ale od samego początku, już od XVI wieku do XVII wieku, masowy udział szlachty nie jest potwierdzany. Od samego początku jest rywalizacja między bogatą szlachtą a drobną, bezrolną szlachtą. I to jest bardzo ważne, bo to są zasady właściwie historii polskiej, prawda? No to szlachta była narodem prawdziwym, politycznym. I jeżeli stwierdzamy, że ta szlachta ogranicza się w województwie na przykład do 300 osób, no to już całkowicie zmienia funkcjonowanie tej słynnej demokracji szlacheckiej. To już nie jest całkowicie demokracja, jeżeli cała szlachta nie bierze udziału w życiu politycznym. Nie znajduje tego masowego udziału, o którym niektórzy historycy piszą.
Czyli obala pan pewien mit, pewną półprawdę.
Niestety znowu występuję w roli obalacza mitów. To jest już moja specjalność i znowu powiedzą, że ten straszny Francuz, prawda, obala na wszystkie zasady naszej pięknej historii. To wszystko jest dość szczegółowo opisane w pierwszym rozdziale książki. Natomiast potem pisze o sytuacji różnych warstw szlachty polskiej już po ostatnim rozbiorze i pokazuje, że ten rozbrat między bogatą a drobną szlachtą trwa dalej i się bardzo pogarsza, bo tutaj dochodzą Rosjanie, którzy również starają się pozbyć tej drobnej, już nie, wcale niepotrzebnej politycznie szlachty.
To jest ten drugi element trójkąta, prawda? Władza rosyjska, polska szlachta i chłopstwo ukraińskie.
W tej książce jest trochę mniej mowa o chłopstwie. Chłopstwo ukraińskie się zjawia od czasu do czasu, kiedy omawiam złe traktowanie, prawda, w pewnych dworach i tak dalej, ale jest mniej może wyeksponowane niż w poprzednich moich książkach. Tutaj postarałem się przede wszystkim wyjaśnić inne trójkąty. Jest bogata szlachta, drobna i rosyjska władza. W drugim rozdziale pokazuje, jak władza rosyjska odnosiła się do drobnej szlachty. I w trzecim do bogatej. W ostatnim rozdziale, w czwartym, pokazuje, jakie są skutki polityki oświatowej. I to jest temat, który mnie dawno interesuje. Ryszard Przybylski ostatnio napisał ciekawą książkę o Krzemieńcu. To, co ja odkryłem, jest bardzo znowu odmienne od tego, co pisze Przybylski na temat Krzemieńca. On widzi w Czackim geniusza, wspaniałego organizatora. Ja widzę jednak inne aspekty tej szkoły, tego zakładu naukowego. Powiedzmy, to jest trochę porównywalne z tym, co teraz się robi w Polsce, kiedy stwarzają takie wspaniałe szkoły jak Natolin, czy takie, prawda, instytuty dla bardzo ekskluzywnych elit. To był pomysł Czackiego w Krzemieńcu i to mu się udało. Rzeczywiście ta szkoła była bardzo kwitnąca i wydała bardzo dużo elit. Natomiast jeżeli dobrze patrzeć z innej strony na sprawę, to możemy stwierdzić, że to wszystko robiło się na przekór temu, co było w kursie w Wilnie. Jednak Uniwersytet Wileński był głową całego systemu oświatowego i interpretacja spuścizny Komisji Edukacji Narodowej była diametralnie odmienna od tego, co robił Czacki w Krzemieńcu, bo po prostu rektor Śniadecki w Wilnie i nawet do kongresu wiedeńskiego sam kurator Czartoryski byli zupełnie innego zdania co do celów oświaty. Dla Czackiego trzeba było przede wszystkim stworzyć twierdzę kultury polskiej w Krzemieńcu, i tylko w Krzemieńcu, nic nie robiąc dla innych szkół, ani dla szkolnictwa średniego w ogóle w innych prowincjach, ani na Podolu, ani na Kijowszczyźnie. Podczas gdy w Wilnie i Czartoryski, i Śniadecki zmierzali do tego, żeby rozpowszechniać oświatę wszędzie. Więc to są zupełnie dwie odmienne i przeciwstawne pozycje. I osobiście wolę postawę Jana Śniadeckiego niż Czackiego.
Panie profesorze, pisząc tę ostatnią książkę, dotarł pan do nieznanych źródeł, do nieznanych archiwów.
Tak, bo to znowu książka oparta o materiał zupełnie nieznany, nigdy niewykorzystany. I tutaj, jak dla poprzednich, muszę powiedzieć, że trafiłem w Petersburgu na ogromne zespoły dokumentów, które nigdy nie były dotknięte i które mi pozwoliły naprawdę wypełnić pewną białą plamę w historii polskiej, w historii rosyjskiej również, bo jednocześnie piszę naturalnie o wszystkich skomplikowanych stosunkach między władzą rosyjską, to znaczy carem, ministrami, gubernatorami, wicegubernatorami, gubernatorami wojskowymi i tak dalej. Więc ukazuje całą machinę carskiej władzy. Uważam, że ta książka jest też bardzo ważna dla Rosjan. Zresztą ona się ukazała we Francji w serii rosyjskiej. To trochę może dziwne dla Polaków, że taka ważna strona ich historii się ukazuje pod takim szyldem, prawda, Monde Russe. No, to może jest związane z naszą francuską tradycją widzenia tylko Rosji z jednej strony. Nie miałem innego wyboru. Gdyby istniała we Francji seria polska, może na pewno nawet bym się zwrócił do nich, ale istnieje tylko taka możliwość w CNRS-ie, więc chcąc nie chcąc to ogłosiłem w tej serii. Mam nadzieję, że to będzie przejęte jako wkład do stosunków polsko-rosyjskich i że Ukraińcy też się tym zainteresują, bo to przecież strona też ich historii.
O swojej książce Władza rosyjska i polska szlachta na Ukrainie w latach 1793-1830 opowiadał historyk profesor Daniel Beauvois.